Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: Świętej Jadwiga, Król Polski. Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, Król Polski, Świętej Jadwiga czy Królowa Polski? Jedno tak, i drugie prawdą jest.
Tak jest. Tu nie ma żadnej pomyłki. Jadwiga była w 1384 roku koronowana na Króla Polski. Tak ta formuła wyglądała. To było Rex Polonie, w sensie, nazwijmy to, oficjalnym, prawnym, ustrojowym. Jadwiga była młodziutka. Jadwiga była koronowana wtedy jako samodzielny król. Ona nie miała jeszcze męża, to dopiero następne lata, kiedy zwiąże się z wielkim księciem Litwy, Jagiełłą, ale ten fakt, że ona była samodzielnym władcą Polski, no, potwierdzał także wagę decyzji, które Jadwiga potem już w kolejnych latach będzie podejmować jako suweren, jako władca, ponieważ te decyzje otworzyły ciąg wydarzeń, które, no, można powiedzieć, zmieniły mapę Europy, stworzyły, no, mówiąc dzisiejszym językiem, taki game changer w Europie Środkowej zwłaszcza. No i także oczywiście przywiodły do chrześcijaństwa, do kościoła ostatni pogański naród w Europie.
Zanim może o jej wkładzie, też pytanie, jak to się stało. Jan Paweł II mówił, że długo czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twojej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie. Długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji, ten dzień, w którym Kościół ogłosił uroczyście, że jesteś świętą patronką Polski w jej dziedziczym wymiarze. Polski za twoją sprawą zjednoczonej z Litwą, Rusią, Rzeczpospolitej Trzech Narodów. Jak to tak możliwe, że tak wielki człowiek, który rzeczywiście miał wpływ, chociaż bardzo młoda była, miał realny wpływ na to, co działo się w Polsce, 600 lat musiał czekać?
No właśnie, to tak, tak a propos, to jest jedna z najwspanialszych i najbardziej przejmujących homilii, ta zacytowana przed chwilą przez ojca, homilia świętego Jana Pawła II, wygłoszona podczas kanonizacji Króla Polski Jadwigi 8 czerwca 1997 roku, prawie równo 25 lat temu w Krakowie. No bo rzadko można usłyszeć, jak święty papież mówi do świętego króla. A Ojciec Święty tak skonstruował tą homilię, że on zwracał się do Jadwigi: Jadwigo, długo czekałaś na ten dzień. Zresztą to można powiedzieć, jak prześledzić wcześniejsze homilie Jana Pawła II, w których on odnosił się do Jadwigi. No to właśnie jest ten taki zwyczaj Jana Pawła II zwracania się wprost do Jadwigi. On jakby czuł jej obecność, niemalże oczyma swojej duszy ją widział, bo 11 czerwca 1987 roku, kiedy Ojciec Święty był z pielgrzymką w Polsce, to właśnie w katedrze na Wawelu też wygłosił homilię poświęconą Jadwidze i też mówił: Jadwigo, ale twoja miłość, twoja wiara szła dalej. Zasięg tej miłości, zasięg tej wiary pozwolił właśnie przyciągnąć do Kościoła te narody, złączyć je razem. I to rzeczywiście jest bardzo przejmujące. Tak, Jadwiga rzeczywiście, można powiedzieć, bardzo długo czekała na ten dzień kanonizacji, który ostatecznie w 1997 roku nastąpił. Ale też można powiedzieć, i to w kolejnych pasusach tej homilii święty Jan Paweł II podkreślał, że to było wydarzenie, ta kanonizacja była wydarzeniem wyczekiwanym przez całe pokolenia Polaków, przez wielu wielkich pasterzy Kościoła w Polsce, bo starania o kanonizację podejmowali chociażby kardynał, arcybiskup krakowski, książę Adam Stefan Sapieha, wielki książę niezłomny, jak wiemy, ale także tęsknił do tego dnia wielki prymas, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Ale także warto powiedzieć, bo może to nie jest znany fakt, że starania o kanonizację, o wyniesienie Jadwigi na ołtarze, to nie było przedsięwzięcie ograniczone tylko i wyłącznie do hierarchii kościelnej, ale za tym stał przede wszystkim niesłabnący kult królowej, no formalnie mówiąc króla Polski Jadwigi. Ojciec Święty w tej przytoczonej przed chwilą homilii mówił właśnie umiłowana przez cały naród, bo rzeczywiście ona była umiłowana przez cały naród i te źródła współczesne, czyli z końca XIV wieku, a więc w momencie, kiedy umierała Jadwiga, ale także w kolejnych dekadach i wiekach poświadczają, że cały naród i nie tylko mieszkańcy Królestwa Polskiego, ale także ościennych ziem Europy Środkowej oddawały cześć Jadwidze. Miejsce i pochówku w katedrze na Wawelu jako władcy Polski było nawiedzane właściwie ciągle i przez stulecia. Także ten jeden z podstawowych warunków, jak wiemy, do wyniesienia na ołtarze, czyli ten kult danej osoby, w tym przypadku Jadwigi, był rzeczywiście długotrwały i mocno zakorzeniony. No, tylko brakowało tego ostatecznego, formalnego potwierdzenia tej świętości. Opatrzność tak chciała, że trzeba było czekać na papieża z Polski, ba, papieża z Krakowa, który jeszcze...
Tak, można by on się też przyczynił do tego, bo jeszcze gdy był na stolicy Krakowej, jak te dokumenty, tych 350 tomów czy coś takiego szło do jakiejś weryfikacji do Watykanu, to też on, można powiedzieć, stał, a później jako papież ją ogłosił błogosławioną i później kanonizował.
Tak, i to jest, no, można powiedzieć, Ojciec Święty w tym sensie był doskonale zorientowany w całej sprawie i tutaj, można powiedzieć, nie było z jego strony oczywiście żadnych wątpliwości. Tu warto podkreślić ten ton homilii, którą on w 1997 roku, tej homilii kanonizacyjnej, którą wygłosił, ponieważ no, niechybnie nasuwa się taka analogia też z tą wstrząsającą homilią, jak wiemy, też przełomową, kiedy Ojciec Święty w 1979 roku wołał o zesłanie, o zstąpienie Ducha Świętego na tą ziemię. Jak wiemy, ta historia tak się potoczyła, że rzeczywiście były te przełomowe wydarzenia już w 1980 roku. I Ojciec Święty, jak sam mówił, wołam z głębi tego tysiąclecia, czyli ta świadomość Ojca Świętego, że on jest w ciągu całego czy całych pokoleń narodu chrześcijańskiego, narodu ochrzczonego, jak mawiał prymas tysiąclecia. I ta świadomość historycznej ciągłości jest także w tej homilii kanonizacyjnej Jadwigi w 1997 roku. Bo Ojciec Święty zaraz w tym następnym akapicie, który jest po tym zacytowanym przez ojca przed chwilą, mówił, że wielu chciało dożyć tego dnia, wielu chciało dożyć tego wielkiego dnia kanonizacji, jak bardzo by się cieszył niezapomnianej pamięci sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, gdyby mógł dożyć tego dnia i być tu razem z nami w tym wielkim dniu kanonizacji. Ta świadomość, że rzeczywiście całe pokolenia narodu ochrzczonego tęskniły za tą kanonizacją, że jest to coś wielkiego, a nawet coś przełomowego, jest godne podkreślenia, bo w tej homilii, właśnie w tym, można powiedzieć, następnym akapicie, Ojciec Święty zestawia kanonizację Jadwigi z obchodami milenijnymi i nazywa to wydarzenie, tą kanonizację, dopełnieniem milenium. Jeżeli to mówi święty Jan Paweł II papież, który sam wielokrotnie powtarzał, że uczył się Kościoła na ścieżkach milenijnych, na ścieżkach Wielkiej Nowenny obok prymasa tysiąclecia, to mamy rzeczywiście do czynienia z wydarzeniem przełomowym, z wydarzeniem wielkiej wagi. I Jan Paweł II no, chce nam to ciągle powiedzieć, że ta postać, to znaczy Jadwiga, która swoimi decyzjami, swoją ofiarną miłością, jak podkreślał Jan Paweł II, doprowadziła do złączenia Polski, Litwy i Rusi, ma nam coś dzisiaj ważnego do powiedzenia. Zastanówmy się, czy w tych czasach, kiedy widzimy to, co dzieje się za wschodnią naszą granicą, ten znak Jadwigi, to znaczy budowy potęgi państwa jagiellońskiego na podstawie miłości, ofiarnej miłości, bo ona poświęciła bardzo dużo, żeby rzeczywiście te wielkie plany, które były snute w kręgu jej doradców, panów krakowskich, jak wtedy mówiono, a więc Unii Korony Polskiej z Litwą, żeby one się ziściły. Czy czasem to nie jest tak, że my nie tylko mamy obowiązek wspominać tą władczynię z dawnych wieków, tylko musimy też no, wyciągnąć naukę.
Po co ją wspominać, prawda? Albo jako kogo? Bo ja tak powiem, że wiele narodów ma, jak i my, mamy koronowanych królów, taki był etap w Polsce, ale wielu ma świętych, a jedynym świętym królem dla nas jest Jadwiga. I tak przed rozmowami gdzieś wspominaliśmy, czy my też jako naród we właściwy sposób przeżywamy to, co stało się w 1997 roku, że ogłoszono nam Jadwigę jako świętą, królową naszą, króla Polski jako świętą. Czy to się do tego też odnosimy, patrząc, jakie życie prowadziła, prawda, że była chrześcijanką i z tego chrześcijaństwa, z tego, tej świadomości tego, że jest blisko Chrystusa, w ten sposób panowała, ale też i takie życie prowadziła. I teraz co to znaczy dla nas jako naszego narodu, wspominając takie wydarzenie, i pytanie też, czy nie za mało, czy my też nie, jakby nie żeby wracać do takiego wspomnienia sobie, ale czym to powinno być dla nas, dla naszego narodu, wspomnienie tej kanonizacji?
I weźmy tu ponownie za przewodnika w tym rozważaniu świętego Jana Pawła II, który w tej homilii, analizując wielkość Jadwigi, na czym polegała jej wielkość w świętości tego króla Polski, mówi tak, że Jadwiga rozpoznała własne powołanie i powołanie narodów, nad którymi miała panować. I teraz zadajmy sobie pytanie, a czy my zadajemy sobie właśnie to zasadnicze pytanie, po co? Po co żyjemy? To znaczy, jaką misję mamy, jakie zadanie nam stawia opatrzność, nam, osobom indywidualnym i nam, wspólnocie narodowej. To jest to pytanie, które zadawała sobie Jadwiga, nie bała się jego zadawać i szła, no, jak wiemy, za natchnieniem Ducha Świętego i nie wahając się ponosić wielkie ofiary, wypełniła tą misję. Kto dzisiaj myśli w kategoriach misji o Polsce na przykład? Zaraz zetkniemy się z takimi opiniami, że no to myślenie w kategoriach przedmurza chrześcijaństwa, no to już jest przebrzmiałe. Ale znowu weźmy jako przewodnika Ojca Świętego, który mówi w tej homilii, w tym fragmencie też zacytowanym przez Ojca, o dziedzicznym wymiarze. Dziedziczny wymiar. Co znaczy dziedziczny wymiar? To jest wymiar do podjęcia. Nie do schowania w pięknych księgach archiwalnych, które nam opowiadają o zacnej osobie, jaką była Jadwiga, i o pięknym dniu 8 czerwca 97 roku. Tylko to jest dziedziczny wymiar jej życia, jej dzieła, czyli złączenia Polski, Litwy i Rusi, jak to woli wspólnoty narodów Europy Środkowej. To jest do podjęcia. To jest, trzeba zadawać sobie to pytanie, po co my jesteśmy, jakie jest nasze miejsce, także narodu, także państwa. I Jadwiga jest tutaj przewodnikiem. Dlaczego? Dlatego i znowu naszym tutaj tą podpowiedź mówi nam Jan Paweł II, ponieważ ona łączyła wierność chrześcijaństwu z wiernością, dbałością o polską rację stanu. Tak dosłownie.
Ojciec Święty mówi, Jadwiga nie oddzielała swojej wiary od sprawowanej władzy królewskiej, zaangażowania w sprawy państwa i bieżącej polityki. Dzięki swemu zakorzenieniu w Bogu umiała od razu oceniać najbardziej skomplikowane sprawy dotyczące rządzenia. Intuicyjnie wyczuwała ducha Chrystusowego, nacechowanego gotowością do ofiary i bezinteresownej posługi. Dzisiaj myślę, że politycy też mamy misję. Każdy ma misję. Jak matka ma misję, ojciec ma misję, politycy, jeżeli biorą się do rządzenia, właśnie dokąd my ten naród chcemy doprowadzić? Ustanawiając prawo, też ku czemu? Dziś bardzo często próbuje się tak powiedzieć, że wiara tak, ale może właśnie w zakrystii, albo przyznaj się przed żoną, ale nie w parlamencie. Nie sprawując władzy prezydenta, premiera, ministrów, parlamentarzystów.
No tak, i przypomnijmy sobie te niedawne obchody stulecia niepodległości, prawda, w 2018 roku. Tam właściwie pytanie, po co, nie padło. To znaczy, nie zastanawialiśmy się tak naprawdę, po co nam niepodległość, po co to niepodległe państwo. A przecież to pytanie towarzyszyło kolejnym pokoleniom naszego narodu w niewoli. Na to pytanie odpowiadali i je stawiali na pierwszym miejscu romantycy.
To 20 kilka lat nas nie było, a jednak dzięki właśnie temu, że ludzie sobie to pytanie cały czas stawiali, doszliśmy do niepodległości.
Czy warto? Po co nam ta niepodległość? Czy tylko chodzi o zadośćuczynienie krzywdzie rozbiorów? Czy jeszcze mamy jakieś zadanie większe do wykonania? I jak popatrzymy na Jadwigę, no to właśnie to jest ta wielka odpowiedź na to pytanie, które ona sobie postawiła. Miała tą odwagę, to jest właśnie odwaga wielkiego króla. Zadać sobie to pytanie, po co jestem, po co jest moje panowanie? Czy po to, żeby umacniać prestiż swojej dynastii? Przypomnijmy, Jadwiga była jednej z najbardziej znaczących europejskich dynastii. Andegawenowie wywodzili się z Francji, z królewskiego domu francuskiego, panowali w Neapolu, w królestwie Neapolu w Italii, panowali na Węgrzech i panowali w Polsce. Tak? Więc to mamy taki cały łańcuch państw od Francji poprzez Italię, przez Węgry do Polski. To jest dynastia europejskiego formatu i ona zadaje sobie pytanie, czy ja mam poświęcić prestiż tej dynastii, żeby związać się z jakimś poganinem, no już ochrzczonym niedługo, ale o którym nikt w Europie nie wie, jakiś Jagiełło.
Taki był warunek, prawda? Ochrzcił się przed
Puszcz Iborów litewskich. Ja Andegawenka, prawda? Z dynastii o takich tradycjach.
Była tego świadoma.
Była świadoma, bo o tym świadczą długie godziny przed krucyfiksem wawelskim, gdzie ze łzami tam dojrzewała do tej właśnie decyzji, jak mówi Ojciec Święty, z tej ofiarnej miłości. Z tego zrodziła się właśnie wielkość, potęga państwa jagiellońskiego. I jeszcze jedna rzecz, bo często w takim uproszczonym, a dość jednak takim stereotypie mocno zakorzenionym, jak się mówi święty król, czy w ogóle jakaś święta osoba u władzy, to pewno jakiś safanduła, który tylko myśli o tym, żeby być na kolejnych nabożeństwach, a tak naprawdę to jest jakiś nieudolny albo w ogóle nieudacznik. Jak popatrzymy na panowanie Jadwigi króla, no to mamy do czynienia z władcą, który doprowadził do geopolitycznej rewolucji w Europie, stworzenia potężnego państwa od morza do morza, który doprowadził do pokojowego przyłączenia ponownie Rusi Halickiej, czy tej Rusi Czerwonej do Królestwa Polskiego, bo to Jadwiga dowodziła wyprawą wojsk polskich w 1387 roku, które pokojowo przyłączyły to terytorium oderwane przez jej ojca, zresztą Ludwika Węgierskiego wcześniej od korony polskiej. I to wreszcie Jadwiga doprowadziła, czy była główną autorką odnowienia Uniwersytetu w Krakowie, Akademii Krakowskiej. Tak przy okazji, Jadwiga to jest doskonały reprezentant cywilizacji katedr i uniwersytetów. Czyli tej cywilizacji, jak mówi Benedykt XVI, szczęśliwych syntez, która łączyła wiarę i rozum. Człowiek wielkiej wiary, Jadwiga, który doceniał wagę rozumu, bo ona przyczyniła się w głównej mierze, też oczywiście i królewski małżonek Władysław Jagiełło, do odnowienia Akademii Krakowskiej. To jest właśnie ta wielkość Jadwigi, wiara i rozum.
Tak ktoś mówił, jaką miała bibliotekę, ona też o czymś mówi, ale też jak pan profesor wspomniał, Uniwersytet Jagielloński, czy te początki, to co zrobiła królowa Jadwiga, to też jakimi ludźmi się otaczała, prawda? Jeżeli chodzi o rządzenie i tak samo tych, którzy będą w jakiś sposób reprezentowali to jak ona widzi uniwersytet, albo jakie uniwersytet ma spełniać, jaką rolę ma spełniać w społeczeństwie.
Tak, no Jadwiga miała tego świadomość, że odnowienie, no i podupadło już po śmierci Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej, to jest absolutnie, no mówiąc dzisiejszym językiem, priorytetowa sprawa dla państwa. I rzeczywiście miała świadomość, że odnowienie tej akademii jest także istotne nie tylko dla życia naukowego w Polsce, ale w ogóle dla pozycji, dla splendoru też Królestwa Polskiego w całym regionie Europy Środkowej. Trzeba mieć świadomość, że ten odnowiony uniwersytet, który właśnie wchodzi wtedy na przełomie XIV-XV wieku w swój jeden z najświetniejszych okresów, to jest miejsce też pewnej integracji wszystkich ziem tego wielkiego państwa, bo tam studiują żacy i z Litwy, i z ziem ruskich, nie tylko z Polski, ale także przybywają studenci z Czech, z Węgier. Także to jest ośrodek, który promieniuje, z którego wyjdzie wielki uczony, który będzie reprezentował Polskę na Soborze w Konstancji, Paweł Włodkowicz, prawda, rektor Akademii Krakowskiej. I to jest tutaj, widać, mamy takie połączenie jak pięknie to w roku obchodów milenijnych określił prymas tysiąclecia, mówiąc o Jadwidze w 1966 roku, że jej miłość, jej ofiarna miłość doprowadziła do zwycięstwa nad żelastwem rdzewiejącym na polach Grunwaldu. Oczywiście Grunwald, rok 1410, to już jest po śmierci Jadwigi, ale prymas mówi w tym sensie, że Jadwiga pokazała ścieżkę budowania wielkości i też chrystianizacji Litwy, zupełnie inną niż, jak mówił prymas o krzyżakach, rycerze fałszywego chrześcijaństwa. To było prawdziwe chrześcijaństwo, chrześcijaństwo Jadwigi, która chrystianizuje Litwę pokojowo i drogą własnej ofiary, bo związek z Jagiełą oznaczał dla niej poświęcenie osobistego szczęścia, bo raczej źródła jednoznacznie wskazują, że ten związek z Wilhelmem Habsburgiem to nie był tylko zwykły mariaż dynastyczny, jak w tamtej epoce, tylko ona darzyła tego Wilhelma jakimś uczuciem, ale poświęciła to po to, aby doprowadzić do pokojowej chrystianizacji Litwy i to się stało.
Pan profesor wspomniał bitwę pod Grunwaldem. No, niemałą rolę też odegrała Jadwiga również w powstrzymywaniu tego zagrożenia płynącego wciąż ze strony zakonu krzyżackiego. Prowadziła taką szeroko pojętą dyplomację. No, nawet zapowiadała zakonowi, dopóki ja żyję, potrwa pokój, ale kiedy umrę, macie pewną wojnę z Polską i Litwą.
Tak jest, no, a z drugiej strony też sama obecność Jadwigi na tronie polskim no, wytrącała od razu jakikolwiek argument tej antypolskiej propagandzie, którą krzyżacy rozwijali wcześniej i potem po śmierci Jadwigi, a zwłaszcza po Grunwaldzie będą dalej rozwijać, że Polacy to taki tak naprawdę nie jest żaden naród chrześcijański, to tacy, takie farbowane lisy, ten chrzest Litwy to też jest zupełnie udawany, ale obecność Jadwigi na polskim tronie, Jadwigi właśnie z tej potężnej dynastii europejskiej, no Jadwigi, której nikt nie mógł nic zarzucić, gdy chodzi też o osobiste życie, no w zarodku tłumił ten fakt antypolską propagandę krzyżacką i rzeczywiście, no tak jak Jadwiga przepowiedziała, potem już krzyżakom puściły wszelkie hamulce, to znaczy oni stwierdzili, że to już teraz należy przystąpić do rozprawy z Jagiełą. Wszystko skończyło się na polach Grunwaldu. Bitwy, którą, jak mówił prymas tysiąclecia, należy widzieć jako pewne starcie religijne, to znaczy prawdziwe chrześcijaństwo kontra fałszywe chrześcijaństwo. Ci, którzy chcieli nawracać mieczem, krzyżacy i ci, którzy nawracali Litwę właśnie przykładem ofiarnej miłości króla Polski Jadwigi.
No właśnie, bo Ojciec Święty też podkreślał, że przez dzieło królowej Jadwigi ochrzczeni w X wieku Polacy po 4 wiekach podjęli misję apostolską i przyczynili się do ewangelizacji i chrztu swoich sąsiadów.
No i znowu jest słowo kluczowe misja. Misja, podjęli misję, podjęli zadanie. Rozpoznali te zadanie, byli świadomi.
Jadwiga miała świadomość tego, że jej posłannictwem jest zanieść Ewangelię braciom, Litwinom i dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem Władysławem Jagiełą. Nad Bałtykiem powstał nowy kraj, jak pan profesor mówi, chrześcijański, odrodzony w wodzie Chrztu Świętego, tak jak w X wieku ta woda odrodziła synów i córki polskiego narodu.
Czyli nie żyjemy od perspektywy budżetowej Unii Europejskiej jednej do następnej, tylko żyjemy, jak uczy Jan Paweł II, za przykładem świętej Jadwigi, żyjemy rozpoznając zadania, które opatrzność nam daje, które nam, mówiąc świeckim językiem, zleca. I wielkość Jadwigi polegała na tym, że powtórzmy, ona to pytanie sobie zadawała, jaki jest sens mojego życia, po co żyję, jakie mam zadanie jako król, czy tylko ograniczyć się do panowania w Królestwie Polskim całkiem bezpiecznie, czy pójść no, w nieznane, no bo jednak to był swego rodzaju hazard. Nikt nie wiedział, co dalej będzie, jaka będzie reakcja krzyżaków, jaka będzie reakcja Moskwy. Jak wiemy, z dwóch stron była wroga reakcja, ale ta wielkość Jadwigi polegała na tym, że ona była odważna. Tak całkiem po ludzku zdecydowała się na ten odważny krok. Można powiedzieć, w pewnym sensie oczywiście w przenośni stąpała po wodzie, patrząc w Chrystusa. I to ją niosło, bo rzeczywiście jej wiara była wielka. Bez tej wiary nie byłaby w stanie dokonać tych wielkich rzeczy. Zresztą spójrzmy szerzej na tą epokę, w której Jadwiga żyła, bo często stykamy się z taką, może w ostatnich czasach zwłaszcza, z taką obiegową opinią, że no nie, no średniowiecze, ta chrześcijańska epoka, nad którą Kościół sprawował władzę, to tam kobiety przeżywały swoje piekło, były stłamszone, nie miały nic do powiedzenia. Otóż jeżeli popatrzymy na tą epokę, no to mamy takie kobiety jak Katarzyna Sieneńska, Brygida Szwedzka, Joanna d'Arc i nasza Jadwiga. Kobiety władzy. Kobiety, które tak jak Katarzyna Sieneńska potrafiła papieża zrugać i to bardzo skutecznie, namawiając go do powrotu do Rzymu. Joanna d'Arc, która przekonała chwiejącego się mężczyznę, przyszłego króla Francji, Karola VII, żeby koronował się. Mamy Brygidę Szwedzką, której proroctwa okazały się, no można powiedzieć, scenariuszami rozwiązań politycznych na przyszłość, w tym także jej proroctwo o Grunwaldzie. No i Jadwiga, która sprawowała władzę bardzo skutecznie, a jednocześnie przeszła do historii ta, która wstawiając się za skrzywdzonymi poddanymi króla Polski Jagieły, powiedziała już po tym, jak ta krzywda została naprawiona, dobrze, ale kto im łzy powróci?
A też w dobrej relacji była z papieżem, bo wydział teologiczny, jeżeli założyła, to też za zgodą papieża.
Tak, to trzeba podkreślić, bo wydział teologiczny w tamtych czasach na uczelni to był, można powiedzieć, dzisiejszym językiem ewaluacji kategoria A+, można powiedzieć 3+. To była absolutna jakość, bo wcześniej Kazimierz Wielki zakładał Akademię Krakowską z dominacją Wydziału Prawa. Natomiast tutaj powstaje to odnowienie tego uniwersytetu z Wydziałem Teologicznym i tu rzeczywiście zgoda papieża była konieczna. Ją Jadwiga uzyskała i dzięki temu Kraków ze swoim uniwersytetem stał się prężnym ośrodkiem nauki, ale także za tą nauką stał prestiż państwa. Rzeczywiście to, co w języku dwudziestowiecznej politologii nazywamy soft power, czyli takim atrakcyjnością kulturową danego państwa, to wtedy dzięki tej rzeczywiście strategicznej decyzji Jadwigi, wspartej przez oczywiście króla Jagiełę, Polska zarówno na tej niwie naukowej, jak i niwie politycznej zyskała bardzo wiele. No właśnie ta przywołana postać Pawła Włodkowica jest tego najlepszym dowodem, bo tutaj mamy taki ciąg pewnych zdarzeń. Jadwiga, Akademia Krakowska, Paweł Włodkowic, wielki traktat o władzy papieża i cesarza nad poganami, wojna sprawiedliwa, o której mówi Włodkowic. To jest rzeczywiście ten dowód na to prawdziwe chrześcijaństwo, jak mówił błogosławiony kardynał Wyszyński, który dzięki właśnie Jadwidze, dzięki jej przykładowi wiary, który był naśladowany, jak podkreślał kardynał Wyszyński, ona rzeczywiście promieniowała na te ościenne państwa. To jest też ten aspekt Jadwigi, no można powiedzieć, bardzo katolicki, w tym sensie całkiem dosłownym powszechny, że rzeczywiście jej wiara, oprócz tej legendarnej urody w sensie fizycznym, ale też tej urody duchowej, ona promieniowała na te ościenne państwa.
No właśnie ci ludzie, tak jak wspominałem, że jakimi ludźmi się otaczała, wielkimi ludźmi wielkiego umysłu i ducha, Jan Gerson, wielki kanclerz, tu wspomniany przez pana profesora Paweł Złotkowic, czy biskupi Jan Radlica, Piotr Wysz, Mateusz z Krakowa, Mikołaj z Pyzdr, Jakub z Paradyża, czy inni, którzy no, rozsławili w świecie krakowską alma mater, przyczynili się też do rozwoju właśnie polskiej nauki.
Tak, no to jest cała plejada tych nazwisk właśnie wymienionych przed chwilą. Ale właśnie tym takim inicjatorem była Jadwiga, która doskonale rozumiała wagę uniwersytetu dla Polski, i zarówno w wymiarze naukowym, jak i w wymiarze politycznym. I rzeczywiście to jej panowanie, które no, tak patrząc po ludzku nie było długie, bo od 1384 do 1399, ale te kilkanaście lat to jest rzeczywiście, to są wielkie wydarzenia, bo Unia Polski z Litwą, pokojowa chrystianizacja Litwy, odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego wcześniej, ponowne przyłączenie do Polski Lwowa i całej Rusi Czerwonej, pokojowe, tam nie było wielkiej wojny, to pokazuje, jak ta świętość Jadwigi rzeczywiście która była zakorzeniona oczywiście przede wszystkim w jej wielkiej wierze, ale ona też uwzględniała to, co podkreślał Jan Paweł II, ten wymiar polskiej racji stanu. Ta świętość była rzeczywiście, nie była przeszkodą, ale właśnie wspomagała tą wielkość jagiellońskiej Polski. Ale też popatrzmy, bo to też widać tutaj na przykładzie pewnej sekwencji wydarzeń, że u Pana Boga nie ma przypadków, tylko są potężne znaki. No bo jest Jadwiga, o której mówimy, która rozpoczyna swoje królowanie w 1384 roku, ale dwa lata wcześniej, w 1382 roku, w swoim wizerunku przybywa do Polski królowa Polski. No, jak wiemy, ona zostanie ogłoszona królową Polski. Później mowa o Matce Najświętszej, ale wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej przybywa w 1382 roku. I teraz mamy taką sekwencję wydarzeń. Zwróćmy uwagę, 1382 Jasna Góra, 1384 Jadwiga koronowana na króla Polski, 1385 Unia Polski z Litwą, 1386 chrzest Jagieły, jego ślub z Jadwigą i początek chrystianizacji Litwy. W przeciągu kilku lat, no nie waham się powiedzieć, za sprawą dwóch świętych, no jednej szczególnie świętej, bo niepokalanej, niewiast, dokonuje się ten przełom i duchowy, i polityczny w tej części Europy. To jest ta rewolucja geopolityczna, mówiąc całkiem językiem świeckim, która się dokonuje i która będzie w swoich skutkach trwać 400 lat, aż zostanie zanegowana przez kolejną rewolucję geopolityczną, zupełnie innego ducha, mówimy o rozbiorach Polski.
Właśnie chciałem zapytać, na ile jest to świadome działanie, świadome wybory, ten chrzest, czy to chrześcijańskie życie królowej Jadwigi, później ten chrzest jej męża, prawda? Na ile to jest, pan profesor już jakby odpowiedział, że te 400 lat dopiero się zaczyna coś zmieniać, bo nas rozbierają, rozdzierają Polskę. No właśnie, jak to skutkowało, prawda? Bo my się nieraz tak boimy, żeby opowiedzieć się po stronie Boga, czy budować na prawie Bożym, na prawie naturalnym, tylko próbujemy się z każdym jakoś tam dogadywać. A tu z tego też, tak jak czytałem różne rzeczy, zawsze dbała o polską rację stanu. Ta polska racja stanu wychodziła przez to, czego ona, czy jak ona wybierała.
Jadwiga, mówiąc najkrócej, wierzyła na serio i panowała na serio. To znaczy traktowała swoje królewskie obowiązki, swoje królowanie, jak mówił Jan Paweł II.
Poważnie.
Jako bardzo na serio. Nie jako ornament, jako okazję do tego, żeby korzystać ze splendorów władzy, żeby podróżować po swoim królestwie i odbierać hołdy swoich poddanych, a była rzeczywiście wielbiona przez cały naród. Natomiast ona rzeczywiście działała na rzecz dobra wspólnego, jakim było Królestwo Polskie, jej powierzone. I ona rzeczywiście, podobnie jak swoją wiarę, to swoje królowanie traktowała bardzo serio. Jak popatrzymy na galerię innych świętych władców z innych krajów europejskich, no to było w ich przypadku podobnie. Jak mówił prymas tysiąclecia, Kościół dał Europie zupełnie coś wcześniej niespotykanego, to znaczy przykład świętych władców. I rzeczywiście mamy tych świętych władców i każdy z nich był wielki, był nietuzinkową postacią, bo zarówno święty Stefan Węgierski, jak i święty Wacław Czeski, jak i święty Ludwik Francuski, to są osoby naprawdę wielkie, patrząc także okiem świeckich historyków, którzy piszą o czasach ich panowania, no to jednak muszą przyznać, że ten okres ich panowania przynosił naprawdę, naprawdę długotrwałe owoce, podobnie Jadwiga. Dopiero jak przyjdzie ten przełom czasów nowożytnych, kiedy duch europejski w dużej mierze pójdzie drogą machiavellizmu, prawda, ragione di stato, racja stanu rozumiana jako odseparowanie od wskazań moralnych. Liczy się tylko brutalna siła, prawda, i sprawność w trwaniu przy władzy. No to jest zupełnie inny duch sprawowania władzy niż to, który za którym szła i który realizowała Jadwiga. Ale powtórzmy, owoce, bo o owocach ich w ostateczności poznacie. Te owoce, które przyniosło panowanie Jadwigi w sferze ducha, w sferze nauki, w sferze rozumu i w sferze polityki, były błogosławione. Nie tylko dla Polski, nie tylko dla naszego narodu, ale dla Litwy, dla ziem ruskich, ale także dla innych ościennych państw naszego regionu Europy.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Numer do studia, do telewizji Trwam. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla widzów z zagranicy. 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Może są tacy szczęśliwi, że żyją w Krakowie, więc mają blisko do uniwersytetu, czy może modlą się w kościołach, które ufundowała Jadwiga, królowa Jadwiga. No ciekawi jesteśmy też i Państwa spostrzeżeń, czy pytań, które chcecie zadać. I też co do, bo mówimy nauka, ale te swoje społeczne talenty, prawda? Bo tak pytałem, co wynikało na jej życie i wynikało na życie tych, nad którymi panowała, bo była królową, była królem Polski. No bo też broniła sprawiedliwości, prawda? Upominała się, swoją pozycję społeczną, właśnie całe swoje życie prywatne całkowicie oddała służbie. A gdy przypadało jej w udziale to królowanie, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu. To nawet, że na ten uniwersytet ofiarowała swoje insygnia z władzy królewskiej.
Tak jest i to zostało potwierdzone potem, jak odkryto po wielu latach grób Jadwigi królowej, to rzeczywiście tam znaleziono koronę, berło ze skóry. Insygnia były rzeczywiście, to jest potwierdzenie, że te złote, wysadzane klejnotami wspaniałe insygnia koronacyjne, ona oddała na rzecz odnawianego uniwersytetu. No i to w sposób bardzo taki czytelny pokazuje tą właśnie wielkość Jadwigi. Ona rzeczywiście, każdy atrybut swojej królewskiej władzy, ale przede wszystkim właśnie dbanie o sprawiedliwość, traktowała bardzo poważnie. I to są te jej słynne słowa już zacytowane, że jak zwróciła się do swojego królewskiego małżonka Władysława Jagieły, który no, naprawił jakieś szkody poczynione przez jego urzędników poddanym, którzy zwrócili się ze skargą do Jadwigi, no to ona wtedy powiedziała te słynne zdanie ciągle cytowane, to też przytaczał błogosławiony prymas tysiąclecia, że no dobrze, ale kto im łzy powróci? No i teraz sobie można zadać pytanie, a kto dzisiaj z ludzi władzy myśli w tych kategoriach, prawda? A ona myślała w tych kategoriach, bo rzeczywiście traktowała swoje powołanie jako chrześcijańskiego władcy bardzo poważnie. I nie traktowała tego jako dodatek do czegoś, tylko rzeczywiście jako swoją misję, swoje zadanie, właśnie jako służbę. Jako służbę i to rzeczywiście nie było teoretyzowanie, tylko w jej przypadku za tym szły czyny. I ten duch Jadwigi, można powiedzieć, on potem przynosił rzeczywiście błogosławione owoce, bo jak widzimy, budowanie potęgi tego państwa jagiellońskiego, co było u jej źródeł? No to właśnie u jej źródeł była ta świętość Jadwigi, jej wyrzeczenia, jej ofiarna miłość, nie zbrojne podboje, nie jakieś specjalne operacje wojskowe, tylko właśnie to. I to przyniosło te owoce, bo zwróćmy uwagę, kilkanaście lat po śmierci Jadwigi mamy do czynienia z wielkim aktem dziejowym narodu, bo tak nazywał kardynał Wyszyński Unię w Horodle. Teraz zapomnianą, rok 1413. Ona trochę ginie nam między tą pierwszą Unią w Krewie, a potem Unią Lubelską. Ale ta Unia w Horodle była ważna, ponieważ ona jest początkiem łączenia społeczeństw. Możne rody polskie przyjmują do swoich herbów możne rody litewskie i ruskie. To oznacza początek unii społeczeństw. Nie tylko jest jeden wspólny władca, który jest jednocześnie królem Polski i wielkim księciem Litwy, ale te społeczeństwa powoli się spajają. I w preambule, we wstępie do tej unii w Horodle jest napisane takie piękne zdanie, że miłość, wzajemna miłość jest podstawą społeczeństw. I to jest, można powiedzieć, jakby wzięte z ducha Jadwigi. A jak wiemy, Jadwiga była przede wszystkim wpatrzona w ukrzyżowanego Chrystusa. To są te jej dramatyczne bojowanie się z sobą przed wawelskim krucyfiksem, gdzie tam tak naprawdę rozstrzygały się losy Polski i ościennych narodów. Tam się to rozstrzygało na kilkaset lat, bo dopiero pod koniec XVIII wieku następuje zmiana i już wtedy nie będą rządzić święci władcy, tacy jak Jadwiga, tylko tak zwani królowie filozofowie typu król Prus Fryderyk II, który zupełnie cynicznie, zupełnie bez, że tak powiem, rzeczywiście czerpiąc w pełni z antychrześcijańskiego ducha epoki oświecenia, stwierdził, że trzeba rozgrabić Polskę.
Znać reformacja, prawda?
No tak, to jest, jak widać, Jadwiga pokazuje, że rzeczywiście wszystko zaczyna się w sercu i w duszy człowieka. W tym przypadku rzeczywiście ona to rozstrzygała na tych długich godzinach modlitwy przed krucyfiksem. One nie były zapisane w kronikach, w rocznikach, co tam było. To jest oczywiście tylko tajemnica. To tylko oczywiście Pan Bóg wie i Jadwiga, ale owoce były rzeczywiście błogosławione.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Cię, ojca Grzegorza i pana profesora Grzegorza. Byłem na tej kanonizacji w 1997 roku na Błoniach Krakowskich. I taka mi się nasuwa myśl, że jak papież o niej mówił, to taka ta królowa Jadwiga nie była taką cukierkowatą świętą, bo ona zawalczyła tak o mężczyzn, jak i o kobiety. Wiemy, że na Wawelu jak jej ci kanoniści zabronili wyjść z Wawelu, to wzięła ten topór i wyrąbała otwór i uciekła tam z tego Wawelu, no bo nie chciała się zgodzić na ten ślub Jagieły. Tak samo i ojciec święty też nie był takim cukierkowatym świętym, bo on też stawiał sprawę jasno. Także, że oni się obydwoje uczyli na Wawelu od tego krzyża, tego czarnego krzyża, który ich uczył, jak nie pełnić swoją wolę, ale pełnić wolę Bożą. Taka mi opowiadanie się też nasuwa o Ojcu Świętym, jak Ojciec Święty opowiadał mi kapłan, który ja jestem z Częstochowy, w autobusie, jak ich święcił, nie pamiętam jak on się nazywa, musiałbym obrazek jego znaleźć, bo on mi obrazek dał. I on ich święcił i dosyć daleko zeszedł w tym święceniu i nagle mu ceremoniarz mówi tak, że ekscelencjo, ekscelencja się pomylił. A on mówi tak, to mówi chłopaki, z powrotem do poprawki. Ale wszyscy to zrozumieli, no i do poprawki, no i wyświęcił ich z powrotem na księży. To znakiem, że nasi święci, święty Jan Paweł II i królowa Jadwiga, to byli z krwi i kości. To oni nie mieli wody, bo oni mieli krew, a nie wodę w żyłach. To może tyle, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panie Tadeuszu, panie profesorze.
No, pełna zgoda. Święta Jadwiga nie była cukierkowym świętym, podobnie jak Jan Paweł II nie jest kremówkowym świętym.
No i też no, to życie takie dosyć surowe, bo władca ma dostęp, można powiedzieć, do wszystkiego. A też czytałem, że ani za dużo mięsa, ani za dużo wina, tak od święta, wielkiego dzwonu, prawda, gdzieś się pojawiało. Więc to też taki człowiek z charakterem, prawda, nie tylko wymagałby od kogoś, ale znowu to wychodzi, że wymaga pierwszy od siebie.
No tak, no to jest właśnie ten znak świętości, że zawsze zaczyna od siebie wymagać, czy zmieniać świat przede wszystkim od siebie. I ta zmiana świata, która w tej części, w której my żyjemy, tego świata, za sprawą Jadwigi się znaczna dokonała, no to jest rezultat tej zmiany, która ona zaczęła przede wszystkim od siebie, bo rzeczywiście to jest ta słynna scena, nawet utrwalona w różnych obrazach, jak młoda Jadwiga z toporem tam rąbie sobie to wyjście na miasto z Wawelu. Tak, to jest rzeczywiście źródłowo potwierdzone. Ale to też pokazuje właśnie te jej wielkie bojowanie ze sobą, prawda? Że to nie przyszło łatwo. że to nie jest jakaś taka rzeczywiście uładzona opowieść, że jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle Jadwiga stwierdziła, a właściwie czemu nie? Dobrze, niech tak będzie, jak moi doradcy tutaj mówią. Rzeczywiście wielkie perspektywy są tutaj. Rozszerzenie granic Królestwa Polskiego na wielkie połacie ziem litewsko-ruskich, to dlaczego nie? Nie, ona była świadoma, że ponosi ofiarę życia osobistego, prestiżu swojej dynastii. Nie chciała tego. To było rzeczywiście z jej strony autentyczna ofiara. No bo gdyby tak nie było, to by to nie było tej ofiary, to znaczy tego wyrzeczenia, tego elementu rzeczywiście wyrzeczenia. Ale te sprawy ona rozstrzygała na tych długich godzinach, dramatycznych godzinach. Nikt tego nie jest w stanie oczywiście poznać, tylko poza samym Panem Bogiem, co w duszy Jadwigi wtedy się działo przed tym wawelskim krucyfiksem, ale wtedy rzeczywiście rozstrzygały się najważniejsze kwestie nie tylko jej życia, ale życia narodów, nad którymi panowała.
Dziękuję. Radio Maryja, Telewizja Trwam, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z diecezji toruńskiej.
Prosimy bardzo.
Ja, ojcze, wsłuchuję się właśnie w dzisiejszą wypowiedź pana profesora, jak zawsze ciekawo. Ale ja tutaj chciałam zapytać, czy ja jestem w błędzie, czy tak faktycznie mogło być. Bo ja jakiegoś czasu wsłuchiwałam się właśnie w wtorkowy program psychologa i pedagoga na antenie Radio Maryja. I właśnie wsłuchując się, chodziło o królową Jadwigę, ale pod tym wezwaniem była to Akademia w Poznaniu. Akademia w Poznaniu. I właśnie pani prowadząca przy Akademii w Poznaniu wypowiadała się właśnie, że tam kształtowane są dziewczęta. I z inicjatywy jeszcze właśnie księdza tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego. I że właśnie podkreślał kardynał Wyszyński właśnie to wychowanie dziewcząt wzorem świętej Jadwigi. I pani, która właśnie prowadziła to kształtowanie tych dziewcząt, jeszcze wypowiadała się właśnie na antenie, wtedy słuchałam, że jest bardzo duże zainteresowanie nawet dziewcząt i to się odbywa pierwsze soboty każdego miesiąca i że to kształtowanie idą w kierunku właśnie ku pamięci księdza kardynała. I jeszcze wspominała właśnie, że ksiądz kardynał zawsze, co prawda to z miłości było głoszone, że jego słowa zawsze brzmiały, jaka by dziewczyna, taka później będzie rodzina. A dom przepełniony ciepłem matki, żony, niewiasty, to jest właśnie dom ciepły i dumą mężczyźni. I kiedy właśnie niewiasta dba o dom i o swoją czystość, skromność, miłość, wtedy taka rodzina jest pełna i podkreślał właśnie, że na takie rodziny, żeby budować takie rodziny. I przy tej, właśnie przy tej akademii, ale poznańskiej, że było takie kształtowanie, chyba jeszcze jest, to co ja zrozumiałam właśnie, kształtowanie dziewcząt właśnie na wzór świętej Jadwigi i właśnie na prośbę księdza kardynała Wyszyńskiego. I chciałam zapytać, czy to tak jest, czy to tylko mówimy o Krakowie, czy mówimy też o Poznaniu. Wszystkiego dobrego, szczęść
Boże. Dziękuję bardzo. Myślę, że dobre wzorce warto powielać, czy dobre rozwiązania. Zresztą też Jadwiga z Jagiełą rozpoczęli chyba nawet swoje wspólne, taką wspólną podróż właśnie od Wielkopolski, rok 1386.
Tak jest. Tutaj trzeba uporządkować pewną terminologię, bo jeżeli ja mówię Akademia Krakowska i Uniwersytet Krakowski, no to mówimy o placówce uniwersyteckiej. Mhm. To są synonimy. Akademia Krakowska, Uniwersytet Krakowski, Uniwersytet Jagielloński. Jest jedna uczelnia wyższa uniwersytecka. Natomiast wspomniana przez naszą słuchaczkę Akademia Królowej Jadwigi w Poznaniu, rzeczywiście, z którą mam też to szczęście w jakimś sensie współpracować. Niedawno, w pierwszą sobotę czerwca, była obchodzona było obchodzone dziesięciolecie istnienia tej akademii, która jest placówką no, rzeczywiście adresowaną do młodzieży, do dziewcząt różnego wieku, gdzie rzeczywiście przede wszystkim stawia się na edukację klasyczną, też pewne elementy savoir vivre, no ale generalnie chodzi przede wszystkim o te wartości duchowe i intelektualne pochodzące właśnie z tego dziedzictwa cywilizacji chrześcijańskiej. Istotnie Jadwiga, królowa Jadwiga Święta nie tylko w nazwie jest tam obecna, bo rzeczywiście i twórcy, i ci, którzy prowadzą na co dzień zajęcia w Akademii Królowej Jadwigi, do niej się odwołują, także do myśli prymasa Wyszyńskiego. Ja mając okazję właśnie głosić ten wykład 4 czerwca z okazji dziesięciolecia Akademii Królowej Jadwigi, jak widać, nie jest to placówka związana z panowaniem bezpośrednio świętego władcy, tylko nawiązuje w sensie szukania tam, no można powiedzieć, punktu odniesienia właśnie w życiu i duchowości królowej Jadwigi. No podkreślałem też to, co mówił błogosławiony kardynał Wyszyński, zwracając uwagę, że jeżeli odciągnie się od chrześcijaństwa mężczyzn, nie jest to aż tak dramatyczne, jak odciągnięcie od chrześcijaństwa kobiet. On mówił to wiele razy, podkreślając, że jak stwierdzał strategzy wojującego ateizmu, zawsze na swój celownik biorą przede wszystkim kobiety, bo oderwanie kobiet od wiary chrześcijańskiej oznacza wcześniej czy później destrukcję całej tkanki społecznej, też można powiedzieć kulturowej chrześcijaństwa w wymiarze społecznym. I tu rzeczywiście ta rola edukacji kobiet, dziewcząt, co robi z powodzeniem od 10 lat Akademia Królowej Jadwigi, o której była mowa też tutaj, jak nasza słuchaczka przypomniała w Radio Maria, to jest rzeczywiście takie działanie na rzecz tego, żeby tą cywilizację, której reprezentantką była rzeczywiście święta Jadwiga, cywilizacja katedr uniwersytetów, wiary i rozumu, prawdy i wolności, dobra i piękna, żeby ona rzeczywiście trwała.
Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu, telefony do naszego studia. 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, i telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Pan profesor wspomniał o tej miłości między narodami, między różnymi stanami, rodzinami, o tak szeroko pojętej. No dziś mamy taką komunikację, bo mamy radio, telewizję, internet, media społecznościowe. Jak to wtedy, prawda? Bo to też nawet skomunikować się nieprosto, a gdzie dojść do pewnego scalenia idei, scalenia i budowania właśnie na miłości, na tym, co może owocować w życiu narodu, rodziny, czy w życiu, można powiedzieć, narodów, które są obok siebie.
No jak popatrzymy tak od strony już zupełnie, nazwijmy to, technicznej, jak to wyglądało panowanie Jadwigi. Rzeczywiście ona, zresztą taki był obyczaj i nie było innego wyjścia w tamtej epoce, także w sensie pewnej infrastruktury komunikacyjnej, no mówiono rex ambulans, czyli król, który podróżuje, który właściwie sprawuje władzę podróżując, odwiedzając różne zakątki swojego królestwa. I to czyniła Jadwiga ze swoim królewskim małżonkiem Jagiełą. Tutaj ojciec wspomniał o jednej z pierwszych podróży do Wielkopolski. Ale to był też element, a czy tak się rządziło po prostu. To był stały element rządów. To nie tylko były tak zwane gospodarskie wizyty, tylko tak wykonywano władzę, chociażby z tego powodu, że to król był najwyższym sędzią. Więc jeżeli były jakieś kwestie sporne w sensie prawnym, nie chciano tego odwlekać, chociażby, no wiadomo, nim doszła sprawa do Krakowa, gdzie była stolica królestwa, no to już parę miesięcy musiało minąć i pewne sprawy no, nie mogły czekać, jak wiemy, więc chociażby sam fakt obecności najwyższego sędziego, czyli króla w danym miejscu, no przyspieszał pewne procedury, mówiąc tak językiem świeckim, a z drugiej strony No Jadwiga, jej obecność od 1386 roku, bo też towarzyszyła swojemu królewskiemu Jagielle, towarzyszyła w podróży na Litwę, kiedy rozpoczyna się chrystianizacja tego kraju, no to też jest takie, można powiedzieć, no podróż misyjna tak naprawdę, bo ona rzeczywiście przyjeżdża jako chrześcijański władca, wspomaga swojego królewskiego małżonka, który swoim autorytetem jako dziedziczny wielki książę litewski skłania swoich rodaków do przyjęcia chrztu, co się dzieje, ale jej obecność... Jej...
On sam to pokazał, bo to zrobił, prawda?
To zrobił, ale jej majestat, bo teraz mówimy o pewnych rzeczach, o których wszystkie źródła piszą, ale my nie jesteśmy w stanie ich sobie tak naprawdę wyobrazić. To znaczy wszyscy mówią o tym, że z Jadwigi promieniował pewna godność, majestat, taki autorytet. Była wielkiej urody, była osobą bardzo też w sensie fizycznym smukłą, wysoką, co potwierdziły zresztą badania już takie, można powiedzieć, specjalistyczne po odkryciu jej grobu, że rzeczywiście to była bardzo szczupła osoba i te źródła z epoki nie kłamią, znaczy mówią prawdę, opisując Jadwigę. Więc jej obecność, to emanowanie autorytetem królewskim, ale też osoby świętej, jak wiemy, to działa. No, każdy z nas ma w pamięci pewno, gdzieś tam w sercu ma te odczucia, jak pojawiał się Jan Paweł II, prawda? Czuliśmy, że to jest osoba nadzwyczajna. Podobnie jak pojawiał się prymas Wyszyński, że ten autorytet, który bił od niego jako księcia kościoła, nie dlatego, że był kardynałem, w sensie formalnym książę kościoła, ale rzeczywiście ten jego autorytet, no, miał coś w sobie, prawda? I podobnie Jadwiga. Wszystkie źródła o tym mówią, że jej obecność jak gdyby no, zmieniała całą sytuację. I rzeczywiście jak pojechała na Litwę razem z Jagiełą, kiedy dokonuje się początek chrztu Litwy, rzeczywiście też była tym elementem rządzenia, ale też elementem właśnie tej pracy apostolskiej. Jadwiga rzeczywiście nie ograniczyła swojej roli do tego, że powiedziała: zgadzam się, dobrze, będę żoną Jagieły, a niech dalej on już sobie tam radzi ze swoimi tymi rodakami w tych puszczach i borach, ale ona pojechała i dawała świadectwo też właśnie, to świadectwo chrześcijańskiego. Przede wszystkim zachowywała się jak wierząca na serio chrześcijanka i potem król Polski. To rzeczywiście było tym wyrazem tej miłości społecznej, o której czytamy w Unii w Horodle. Zresztą niektórzy historycy twierdzą, że tą preambułę do tej horodelskiej unii napisał nie kto inny jak Paweł Włodkowicz, profesor odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo, halo, słyszymy się?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Róża, dzwonię z Wuppertalu. Pozdrawiam panów.
Dziękujemy.
I moje pytanie. Jak to się stało, że Królewna węgierska została królową Polski, bo przecież, o ile się nie mylę, to Kazimierz Wielki miał dwie córki. Dwie córki, proszę panów. Dlaczego panowie polscy nie wybrali jedną z nich na królową? Jak to się stało, że wybrali obcą królewnę? To znaczy wiem, że... Proszę.
Bardzo dziękuję, pani Różo. Pozdrawiamy Polonię. Panie profesorze, jak to jest?
No nie do końca ona była obca. Ona przede wszystkim była, no fakt, córką króla Węgier, który był jednocześnie królem Polski. Mówimy o Ludwiku Węgierskim, który na mocy układów dynastycznych jeszcze poczynionych za życia Kazimierza Wielkiego, to było takie, można powiedzieć, gładkie przejęcie władzy po śmierci ostatniego piasta na tronie polskim, to już było przewidziane, że wchodzi na polski tron Ludwik Węgierski, czyli Ludwik Andegaweński z tej dynastii. Jedną z jego córek była Jadwiga i po śmierci Ludwika w 1382 roku no jest pewien okres takiego, można powiedzieć, przejściowy, co było związane z pewnym zamętem. Jak zawsze, jak umiera władca i nie ma zaraz nowego, no to jest nastrój niepewności. I naturalną sukcesorką była córka ostatniego króla Polski. Ostatnim królem Polski był Ludwik Węgierski, prawda? Który wstąpił na tron w 1370 roku, nie na zasadzie podboju, tylko na zasadzie wcześniejszych uzgodnień z Kazimierzem Wielkim, ostatnim władcą na tronie polskim z dynastii Piastów. Jak wiemy, dynastia piastowska nie wymarła wtedy jeszcze, no bo byli Piastowie na Mazowszu, byli na Śląsku. Natomiast no już linia dziedziczenia idzie do Andegawenów, to znaczy Jadwiga jako córka króla Polski, koronowanego Ludwika, jest sukcesorką. Ona ostatecznie przyjeżdża w 1384 roku na, można powiedzieć, takie wyraźne żądania panów krakowskich, jak mówiono o tej elicie władzy wtedy możnowładczej w Polsce, którzy no, powiedzieli właśnie w trochę w formie ultimatywnej, że bardzo prosimy, żeby tutaj jednak królewna córka Ludwika przybyła, no bo inaczej będą inne rozwiązania ewentualnie. No i Jadwiga przybywa, zostaje koronowana na króla Polski. Właśnie to jest ten też kontekst istotny. I jak wiemy, traktuje to swoje królowanie bardzo poważnie.
Jeszcze pytanie o tą kulturę, prawda? Tak można powiedzieć, dzisiaj też ona jest pod różnymi wpływami, a właśnie ona bardzo, bardzo jakoś o to zabiegała. Dobrze wiedziała Jadwiga, że wiara poszukuje zrozumienia, że wiara potrzebuje kultury i kulturę tworzy, że żyje w przestrzeni kultury.
I te słowa, które święty Jan Paweł II wypowiedział w homilii, zacytowane przed chwilą, w 1997 roku, on potem, Ojciec Święty, rozwinął wspaniale w tej encyklice Fides et Ratio z 1998 roku, bo rzeczywiście, tak jak już to było tutaj wspomniane, Jadwiga była reprezentantką tej cywilizacji, która doceniała i wiarę, i rozum, prawda? Że ona rzeczywiście, jej duch, używając słów Jana Pawła II z tej encykliki Fides et Ratio, na tych dwóch skrzydłach wiary i rozumu podążał ku kontemplacji prawdy. W jej przypadku to nie tylko piękny opis, ale tak to rzeczywiście było, bo ona swoimi decyzjami, to znaczy tutaj mówimy przede wszystkim o odnowieniu Uniwersytetu w Krakowie, potwierdzała, że nie tylko jest osobą wpatrzoną w ukrzyżowanego Chrystusa, ale też docenia wagę, no właśnie, kształcenia, wagę kształcenia pracy nad intelektem, widząc też w tym ważne spełnienie swojego królewskiego powołania, żeby dać swoim poddanym, także tej rzeszy nowych poddanych, mówię tutaj o mieszkańcach Wielkiego Księstwa Litewskiego, możliwość kształcenia się na tym uniwersytecie i w ten sposób spajania nie tylko na płaszczyźnie miłości społecznej, na płaszczyźnie jednej wiary, ale także jednego, można powiedzieć, jednej formacji intelektualnej tych mieszkańców powstającego państwa. To jest właśnie to, zanim nastąpi wielki triumf pod Grunwaldem, jest wielki triumf ducha i intelektu w postaci odnowienia tego uniwersytetu.
A chciałem zapytać jeszcze, tak podsumowując nasze spotkanie teraz w telewizji, no, o te inspiracje, bo królowa Jadwiga, król polityk, tak można by powiedzieć, właśnie inspiracje dla polityków, dla świata polityki w Polsce, no i też inspiracje dla nas, bo to my decydujemy się, czasami stojąc przy urnie, kogo wybieramy, jakie racje za tym przemawiają. Ja jako człowiek, jako Polak, kogo wybieram, bo jak wspominaliśmy, że to naród polski czekał, prawda, aż Jadwiga królowa będzie wyniesiona na ołtarze, bo ona tak broniła racji stanu. I teraz jak pan profesor widzi to, podsumowując naszą rozmowę, właśnie te inspiracje dla wielkich i dla maluczkich?
Najkrócej mówiąc, życie Jadwigi to jest potwierdzenie tych słów, które wielokrotnie wypowiadał błogosławiony kardynał Wyszyński przy różnych okazjach, że nie jest prawdą, że wiara jest tylko i wyłącznie sprawą prywatną. Otóż nie jest, ponieważ wiara oddziaływuje społecznie. Nie jest obojętne, jak mówił prymas do wiernych, jaką wiarę, czy jaką wiarą żyją wasi pasterze. Nie powinno być to dla was obojętne. Podobnie nie powinno być obojętne, jaką wiarą żyją osoby, które sprawują władzę nad wami. I teraz przenieśmy te słowa prymasa na świętą Jadwigę. Nie było obojętne dla mieszkańców Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, jaką wiarą żyła Jadwiga, I nie było to obojętne przez kilkaset lat, ponieważ ten twór, który powstał dzięki Jadwidze, ponieważ ona była tak naprawdę matką chrzestną, tak to nazwijmy, Unii Polsko-Litewskiej, on przetrwał 400 lat. On zrobił różnicę, ponieważ my ciągle żyjemy pamięcią o tych czasach. No, wygumkujmy sobie pamięć o wielonarodowej Rzeczpospolitej z naszej kultury. Nie miejmy trylogii, nie miejmy pana Tadeusza, nie miejmy tego dziedzictwa romantyzmu, nie miejmy Jana Kochanowskiego, czyli nie mamy nic. A mamy wszystko dzięki właśnie temu wspaniałemu życiu, wspaniałej wielkości naszego świętego króla.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Naszym gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Dziękuję państwu też za ten czas spędzony razem. Zapraszam jeszcze na antenę Radia Maria po 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.